подкаст Радіо Гданськ.
Бонч здоров. Поради в Радіо Гданськ.
Joanna Matuszewska, dzień dobry, to jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiać będziemy o zdrowiu skóry głowy, włosach i ich chorobach oraz leczeniu. A moim gościem jest doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii, lekarz medycyny estetycznej. Witam panią na antenie Radia Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Skóra głowy, pani doktor, choruje tak samo jak ta niepokryta włosami?
Myślę, że tak. I trzeba o tym wiedzieć, że ta skóra i te choroby, które związane są z mieszkiem włosowym, a o tym dzisiaj mówimy, czyli skóra głowy, ale nie tylko ona, też skóra twarzy, skóra klatki piersiowej, pachy, kończyny górne, kończyny dolne, wszędzie występują włosy. Więc czy to jest skóra głowy, czy to ta niepokryta włosami, która wydaje nam się, że ich nie ma. Tak. A proszę sobie wyobrazić, że to zawsze było takie pytanie dla studentów. Gdzie jest najwięcej włosów? I wszyscy...
Na głowie.
Tak jest. Natomiast nie jest to prawdą, ponieważ najwięcej włosów jest zwłaszcza na twarzy.
Tylko ich nie widać.
Ich nie widać. A są takie metody uszkadzania cebulki włosów w dzisiejszych czasach, że możemy pacjenta wygolić do zera.
Pani doktor, a te same choroby, bo skóra na przykład na ciele możemy widzieć bardziej, że ona się przesusza, albo że jest pokryta jakimiś wypryskami, jakimiś zmianami. Na głowie to samo może wystąpić, tylko to po prostu jest mniej widoczne, bo włosy zasłaniają.
Może tak być, natomiast inny rodzaj gruczołów jest. Inny rodzaj gruczołów jest przy skórze głowy, inny rodzaj przy pachach, więc na to trzeba mocno zwrócić uwagę. Ta skóra będzie się inaczej zachowywała. Tak samo będzie się inaczej zachowywała skóra twarzy, która jest poddawana różnym warunkom atmosferycznym na przykład, czy różnej higienie, pielęgnacji, a w przeciwieństwie do skóry owłosionej głowy.
Te gruczoły, o których pani mówi, że są różne, to rozumiem też inaczej przebiegać może trochę leczenie.
Dokładnie tak.
A czy jeśli choruje skóra głowy, to ma to prawie zawsze albo zawsze wpływ na stan włosów?
Jak najbardziej tak. Proszę sobie wyobrazić osobę, która ma łysą głowę i je ostrą potrawę. Dużo chili, jest pikantnie i ta osoba nagle, jak pani patrzy, zaczyna się pocić. Pierwszy pot idzie ze skóry głowy, bo jeżeli ma łysą głowę, to rzeczywiście widać to, jak ten pot
skrapla się
drobnymi kropelkami na czoło. I sobie wyobrazić trzeba, że te wszystkie jednostki chorobowe, które są związane z różną pracą gruczołu łojowego, czyli te wszystkie na przykład leki, czy choroby współistniejące, czy nawet taka dieta, która jest bardzo istotnym czynnikiem, będzie miała wpływ na tą skórę głowy czy skórę twarzy.
Jak my powinniśmy mówić, bo tak potocznie mówi się cebulka, a tak chyba medycznie to bardziej mieszek włosowy, prawda? To jest to samo, czy to jest różnica?
Ja myślę, że to jest cała budowa mieszka włosowego i powinniśmy mówić o całości mieszka włosowego. Cebulka to jest ten początek tego mieszka włosowego, który jest związany, każdy mieszek włosowy jest związany ze swoim gruczołem łojowym.
Ale ten mieszek włosowy, on ma jakieś decydujące znaczenie co do kondycji naszych włosów, jego stan jakby zdrowia, no tak w cudzysłowie nazywając?
Tak. I nigdy nie jest jeden. Chyba, że w jednostkach chorobowych, jak na przykład w łysieniu androgenowym, są pojedyncze jednostki włosowe. Zazwyczaj jak patrzymy pod dużym powiększeniem, to widzimy, że z tej jednostki włosowej nigdy nie wychodzi jeden mieszek. Ich jest kilka.
Czyli kilka tak? włosów, bo z każdej włosów. Cebulki jakby wyrasta jeden włos, tak?
Tak.
Mhm. A można to uszkodzić, zniszczyć, bo wiele osób zastanawia się, czy sobie sami nie spowodowali takich problemów z włosami, że nagle na przykład staje się tych włosów mniej albo są w gorszej kondycji.
Przede wszystkim trzeba uważać bardzo na to, co robimy z włosami, jakie pielęgnujemy. Włosy u kobiet, u mężczyzn coraz częściej poddawane są różnym zabiegom w gabinetach fryzjerskich, czy to u kosmetyczek. Różne zabiegi pod postacią farbowania, ondulacji, czy teraz modnego botoksu, czy kładzionej keratyny, czy innych procesów, mogą być delikatnie mówiąc, niebezpieczne dla danej osoby i to może się skończyć tym, że będzie ta łodyga włosa mocno uszkodzona, a skóra głowy nawet i oparzona. Może dojść również do stanu kontaktowego zapalenia skóry po niektórych rodzajach farb, najczęściej farby, ale też czarnej, ale też i kolorowej do włosów. Do wysuszenia bardzo mocnego skóry głowy, czego efektem będzie mocny świąt skóry, pieczenie i dalej idące choroby z tym związane. A też i uszkodzenie tego mieszka włosowego. Ale też pamiętajmy o tym, że często możemy sobie sami zrobić krzywdę. Choroby na tle psychicznym, czyli te samo uszkodzenia u osób, czyli wyrywanie włosów, też z takimi zjawiskami się spotykamy.
Osoby, które ciągle skubią na przykład,
skubią,
tak?
Ale też nerwowo. I po urazach. Proszę pamiętać, że po chemioterapii, po radioterapii również może dojść do uszkodzenia takiego mieszka włosowego.
A co się w nim uszkadza, pani doktor?
No, często nieodwracalnie, ale też i odwracalnie, bo pamiętajmy, że w przypadku chemioterapii to jest łysienie anagenowe, więc tutaj jest ten odrost widoczny po najczęściej 3-6 miesiącach. Natomiast może dojść do bliznowacenia, które jest niestety już nieodwracalne, tak jak to blizna już zwłóknienie skóry. Może być też tak, że do tego uszkodzenia dojdzie wskutek nieprawidłowo albo zbyt często przeprowadzanych mezoterapii igłowych, które się tak są modne w dzisiejszych czasach, więc trzeba też bardzo uważać, żeby ta skóra nie była poddawana zbyt częstym. Im częściej, tym to nie jest tak, że częste to dobrze. Tak?
Mhm. Pani doktor, a ten mieszek włosowy, co mu tak naprawdę potrzeba, żeby on się, że tak powiem, dobrze odżywił i dobrze produkował ten włos?
To tak jak każdy organizm, musi być odżywiony dobrze od wewnątrz i dobrze pielęgnowany od zewnątrz. Więc jeżeli ten mieszek jest dobrze odżywiony, czyli osoba nie jest poddawana różnym dietom wyniszczającym czy różnym chorobom przywlekłym, to ten mieszek będzie, będą włoski fajnie rosły.
Czyli on sobie sam wszystko pobierze z organizmu?
On sobie pobierze z organizmu.
Bo mamy różnego rodzaju kosmetyki do włosów. Jakieś,
to jest zewnętrzna pielęgnacja już.
Aha, a te wszystkie preparaty, które na porost włosów mające wpływać, warto to w ogóle
to
sobie...
To są właśnie preparaty. Czyli to nie są leki, o czym trzeba wiedzieć, to są preparaty, czyli zawsze o tym mówimy jako suplement diety, preparat wspomagający, uzupełniający leczenie, ale też nie przedobrzyć. To, o czym wiemy, że zbyt wysokie dawki biotyny, która wcześniej, o której nie pisaliśmy, teraz wiemy, że będą zaburzały pracę chorób tarczycy, tak? Gruczołu tarczycowego. Więc no, tutaj musimy bardzo mocno uważać, jeżeli ktoś choruje na tarczycę, a tych osób jest coraz więcej z przewlekłymi chorobami na tle autoimmunologicznym, mogą one wpływać na...
Czyli wszystkie wola Hashimoto, wszystkie mogą, niedoczynności tak. I tak dalej, trzeba uważać przy tarczycy. A chciałam przejść do takiej sytuacji, no, kiedy ten mieszek już się kompletnie zbuntował, zachorował i włosy zaczynają wypadać. To jest taki naturalny proces, też może to być naturalne, czy to jest raczej łysienie, to jest raczej choroba?
Łysienie to już jest choroba. W naturalnym procesie około 50 do 100 włosów na dzień wypada. I tak może być.
My jesteśmy w stanie to zauważyć, że wypadają?
Nie będziemy w stanie. Trochę więcej będzie ich na sztoczce. Natomiast wtedy, gdy zaczynamy widzieć, że włosy jest dużo więcej, czy przy myciu, czy nawet bez mycia, przy czesaniu, czy nawet one zostają na ubraniu, to już jest sytuacja, która powinna nas skłonić do refleksji i do sięgnięcia porady dermatologa.
A te chorobowe sprawy, to znaczy one mogą, te łysienie chorobowe może doprowadzić do ścieńczenia, że tak powiem, włosów albo zmniejszenia ich liczby, czy do całkowitego wyłysienia nawet?
Różne są rodzaje łysienia. To, o którym tutaj mówimy, czyli do takiego łysienia telogenowego, czyli które powstało wskutek jakiegoś albo silnego urazu psychicznego, albo ostrej infekcji, to najczęściej to są zmiany odwracalne, czyli szybkie wypadanie, dość ostry proces, szybki wypadania włosów, to co obserwujemy po COVID-zie. Czyli po przebytym COVID-zie u pacjentów, to, że te włosy mocno wypadają. Pacjenci opisują, że ich strasznie głowa boli przy czesaniu. Boli ich każda cebulka. Pacjent potrafi powiedzieć, gdzie dokładnie ma te cebulki, które jego bolą, w którym miejscu. Opisują to naprawdę w tragiczny sposób i ta skóra głowy bardzo mocno jest uszkodzona.
Co takiego COVID robi, że włosy się w ten sposób zachowują?
Myślę, że chodzi o zaburzenie mikrokrążenia, jeżeli chodzi o mieszki włosowe i tą całą okolicę. Dlatego taki duży ból jest i takie ostre, mocne wypadanie.
Co taki pacjent powinien zrobić? Co można zrobić? Masować tą głowę, żeby te krążenie poprawić? Nie wiem, właśnie jakieś zabiegi?
Ja myślę, że jak właśnie jest taki stan, że coś się dzieje na ostro, to nigdy my też nie wprowadzamy nic ostrego do terapii. Czyli raczej my musimy sprowokować ustąpienie tych dolegliwości, czyli ustabilizowanie tego stanu zapalnego, który się już wytworzył. Bo nigdy na stan zapalny nie nakładamy nowego stanu zapalnego. Musimy wiedzieć, że każdy stan zapalny to jest pobudzanie nowych cytokin, interleukin. I jak dochodzi do tego pobudzenia, to co jest opisywane w COVID-19, dochodzi do dużej burzy cytokin, które i tak samo pewnie jest w tym, wytwarzają duży stan zapalny. Więc wtedy opanujmy ten stan zapalny, więc nie róbmy szybko, mocno.
Czyli to też może być stan zapalny dotyczący cebulek
włosów, nie
cebulek
tylko.
Włosów. Pani doktor, a łysienie może być odwracalne? Można je... Mówiła pani, że może być, już może, może. Źle pytam. Ale czy zawsze i w każdym przypadku można pomóc pacjentowi?
Zależy od rodzaju łysienia, ale myślę, że tak. Na pewno możemy poprawić ten komfort i tą jakość życia u pacjenta.
Ale to się nie dzieje tak z dnia na dzień, 2 tygodnie leczenia. To
pamiętajmy,
jest czasami
że
długi
tak
proces.
Jak z płytką paznokciową, ona rośnie milimetr na miesiąc, tak? Często i wolniej. To też w zależności od chorób przewlekłych u pacjenta, czy to cukrzyca, czy choroba niedokrwienna serca, czy niewydolność nerek na przykład, tak? To tak samo będzie z włosem. U jednych będzie on rósł szybciej, a u innych może być też taki proces, że każdy włos, tak jak i każdy z nas, ma swój cykl wzrostowy, swój cykl życiowy.
Ile on żyje?
Wzrasta, no długo.
Długo może żyć, tak?
To każdy ma ten swój cykl życiowy i po prostu w momencie, zależy od tego, w jakim momencie on jest w rozwoju, czy on jest uśpiony, czy on teraz się rozwija. I jeżeli natrafimy na taki mieszek włosowy, który jest uśpiony, to będziemy próbować go cały czas mobilizować, to może się nam to nie udać. Natomiast w momencie, gdy jest ten włos w trakcie rozwoju, to my możemy rzeczywiście tutaj jemu pomóc.
Na szczęście nie wszystkie włosy są jednocześnie w uśpieniu chyba,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, tak jest. Dlatego mamy taką możliwość leczenia.
A czy mówiła pani o tych czynnikach, na przykład o stresie, ale też diecie, no i też ciąży. Kobiety w ciąży... Zwykle w tej ciąży mają super włosy, a po ciąży wszystko się zaczyna sypać. Dlaczego tak jest?
To taki naturalny proces. Kobieta w ciąży przechodzi przez różną walkę hormonów.
Czyli hormony mają wpływ?
Jak najbardziej, tak. I po ciąży to trzeba pamiętać, że to się reguluje. Tak? To nie jest tak, że te włosy wypadną i nie wrócą. Naprawdę tutaj...
To jest też duży stres od razu dla wielu kobiet.
Tak jest. Dla niektórych to jest bardzo duży stres, bo sam poród jest dużym stresem, a jeszcze rodzenie w dobie COVID, czy będzie miejsce, czy go nie będzie, no to jest dodatkowym stresem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jak najbardziej te włosy odrastają. I trzeba o tym pamiętać, tak?
Przyjmowane leki mogą mieć wpływ na stan skóry głowy i włosów? Na przykład, nie wiem, mogą pojawić się jakieś choroby skóry, które powodują, że włosy są słabsze albo zaczynają wypadać?
To tutaj bardzo dobry temat pani poruszyła, ponieważ Dużo osób teraz jest na tak zwanych lekach przeciwdepresyjnych, przeciwnerwicowych, przeciwlękowych. I to są leki, które rzeczywiście powodują zwiększenie pracy gruczołu łojowego, czyli tak zwane łojotokowe zapalenie skóry, którego powodem, efektem później jest delikatne łysienie albo przerzedzenie tej skóry, tych włosów. Więc jak najbardziej tutaj te leki psychotropowe, tak, które, ponieważ ten mieszek włosowy jest oblepiony taką łuseczką i żeby prawidłowo ten mieszek włosowy rósł, musimy tą łuseczkę usunąć, tak? Czyli te prawidłowe zabiegi pielęgnacyjne w domu czy w zakładach fryzjerskich, to jest bardzo istotna sprawa.
A jak zaczyna się łysienie, mówiła pani o łysieniu telogenowym i androgenowym, to czym one się różnią i w jakim wieku występują, czy częściej kobiety? No, androgenowy może się bardziej z mężczyznami kojarzyć. Jak to wygląda?
Łysienie androgenowe jest najczęstszą przyczyną wypadania włosów zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. A częstość występowania tej choroby wzrasta wraz z wiekiem. Dotyczy ona nie mniej niż 50% dorosłych mężczyzn poniżej 50 roku życia i ponad 70% powyżej 70 roku życia. W przypadku kobiet jest troszkę inaczej, to jest 3-6% populacji poniżej 30 roku życia i 30, nawet 40% po 50 roku życia. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o łysienie telogenowe, to te jednostki
to jest
chorobowe,
to stresowe tak zwane.
Tak, to jest troszeczkę inaczej.
A to łysienie androgenowe w jakim wieku się może zacząć? Bo mówiła pani tu nawet podając
30
od czego to zależy, że jedni szybciej panowie mają zakola na przykład, albo zaczyna im się to łysienie od środka głowy. I od czego to zależy? To jest dziedziczne jakoś?
Trzeba wiedzieć, że łysienie androgenowe to jest androgenozależna, taka postępująca utrata włosów typu niebliznowaciejącego. O, rzeczywiście, tak jak pani podkreśliła, o charakterystycznej morfologii. Ona u mężczyzn charakteryzuje się takim przesuwaniem linii czołowej owłosienia ku tyłowi lub i też przerzedzaniem się w okolicy wierzchołkowej. A u kobiet obserwuje się centralne rozlane przerzedzenia włosów.
Czyli na czubku głowy, tak?
W okolicy czołowej i ciemieniowej lub takie przerzedzenie wyłącznie w okolicy czołowej, nazywane takim objawem szerokiego przedziałka. I to tak byśmy zróżnicowali.
Ale to czegoś brakuje takiej osobie? Czy
nie,
czegoś ma za dużo?
Łysienie androgenowe jest, jakby etiologia jest tego wieloczynnikowa. Ale główną rolą niestety jest genetyka. I tu się podkreśla predyspozycję genetyczną.
Czyli
androgenów.
To łysienie u kobiet w takim młodym wieku no może być wielkim stresem, prawda? Jeśli te włosy się przerzedzają. Co można zrobić?
Szybko leczyć.
Tak na szybko. No właśnie.
Szybko leczyć. Szybko wdrożyć leczenie, ponieważ im szybciej, to tak jak z każdą jednostką chorobową, czy z nowotworami skóry, czy ogólnie z chorobami nowotworowymi, im szybciej włączone leczenie, tym lepiej. Im szybciej trafiona diagnoza, tym lepiej. Ja powiem, w swojej praktyce mam trochę młodych pacjentek, które z powodzeniem, z poprawą są po leczeniu miejscowym. Tak?
Zakazane wtedy są wszelkie zabiegi fryzjerskie w czasie takiego leczenia, czyli farbowanie włosów, nie wiem, jakieś właśnie ondulacje.
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Nie zawsze. Pamiętajmy, że też psychika pacjenta jest dla nas tą najważniejszą jednak i najistotniejszą.
Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej, jest moim państwa gościem.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a w niej rozmawiamy z panią doktor Alicją Rostowską-Rogowską, specjalistką dermatologii, wenerologii, lekarzem medycyny estetycznej. Rozmawiamy o włosach i o zdrowiu skóry głowy. I chciałam zapytać, jakie badania powinna wykonać osoba, która zauważa, pani doktor, że jej włosy stały się takie rzadsze, cieńsze albo zaczęły mocno wypadać?
Przede wszystkim zaczynamy od podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia, lipidogram, aminotransferazy, kreatynina, glukoza. W tych badaniach jesteśmy już w stanie powiedzieć, czy na przykład dany pacjent ma cechy anemizacji i czy na przykład jest to już przyczyna łysienia. Dalej badania...
Cechy anemizacji, to znaczy anemia.
Anemii. Dalej, czy idziemy w kierunku zaburzeń hormonalnych, na przykład choroby tarczycy, o których mówiłam, prolaktyna, hormony płciowe. Mówię tutaj o estradiolu, o prolaktynie.
W przypadku kobiet?
O androstendionie, o dalej mówimy o kortyzolu. To są takie hormony, które należy wykonać, żeby sprawdzić, na jakim etapie mamy do czynienia z łysieniem, jeżeli jest taki problem.
A dalej inne jeszcze badania właśnie?
Badania, które są, to przede wszystkim można trichoskopia, czyli ocena mieszka włosowego, pod powiększeniem.
Czyli to już się nie wykona tego w laboratorium, tylko trzeba pójść do gabinetu.
Do gabinetu.
Do lekarza. I na czym to polega? Jak to się wykonuje, takie badanie?
Są dwa badania. Jedno badanie to jest... Bo musimy wiedzieć, że jak pacjent przychodzi do lekarza, czyli do dermatologa, to dermatolog zbiera prawidłowo wywiad z pacjentem, ogląda badania laboratoryjne i wówczas przystępuje do badania. Badanie to polega na ocenie jednostek włosowych w dużym powiększeniu, czyli tak zwana trichoskopia. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości albo mamy niejasny obraz choroby, to wówczas sięgamy po badanie pod mikroskopem, czyli trichogram. Taki pacjent jest poddawany jakby usunięciu około od 80 do 100 jednostek włosowych i poddane to jest pod mikroskop. I na tej zasadzie możemy ocenić, na jakim stopniu uszkodzenia jest cebulka, łodyga, co za rodzaj włosów mamy.
Co się dzieje po prostu, krótko mówiąc, tak?
Z jakim uszkodzeniem mamy do czynienia.
Czyli te badania krwi mogą być pomocne jednak
bardzo
w ustaleniu, postawieniu diagnozy tak
bardzo
naprawdę, bo my tylko widzimy ten efekt wypadania, tak, że włosy są rzadsze, ale trzeba ustalić, co to powoduje.
Tak.
To jest jakby kluczowe dla leczenia?
Myślę, że na początku od tego zaczyna każdy lekarz.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że w sytuacji, zwłaszcza kobiety, kiedy widzą, że coś się dzieje z ich włosami, włosy się przerzedzają albo właśnie wypadają, no to zwykle one ruszają wtedy na zakupy kupują całą masę różnych preparatów, wcierek, jakichś masek do włosów, które są dostępne w sklepach, szamponów na odpowiednie tam, prawda, mających powstrzymać to wypadanie włosów. Czy to w ogóle ma sens? Jest to skuteczne?
Jak ktoś, wiadomo, że jest problem chorobowy, to pacjent pierwsze co ratuje się sam. Więc tak jak pani mówi, idzie do sklepu i kupuje wszystko to, co jest, a tego na rynku jest bardzo dużo.
Właśnie nie wiadomo, co wybrać. Tak
nie wiadomo, co wybrać, ale często gęsto może sobie nawet zaszkodzić, bo stosując duże, grube rodzaje masek do włosów, czy odżywek, czy innych suplementów, może to po prostu być dla niego toksyczny.
To co my w takim razie powinniśmy zrobić, jeśli jesteśmy w trakcie oczekiwania na wizytę u lekarza dermatologa? Bo powiedzmy sobie od razu, że to właśnie dermatolog leczy wypadanie włosów i choroby skóry głowy. To co możemy kupić, żeby sobie nie zrobić krzywdy? Jakie preparaty? Jakieś naturalne, wegańskie teraz są?
Teraz wszystko jest w modzie. Natomiast ja myślę, że w pierwszej kolejności zainwestować w dobry szampon do włosów. Ten, który będzie wzmacniał wzrost czy porost włosów. To jest taki podstawowy produkt, który powinien być w każdym domu. Jeżeli jest problem z łysieniem, jeżeli jest to problem z łojotokowym zapaleniem skóry, to już będzie inny szampon, aniżeli ten, który wybraliśmy. Więc tutaj, ale nie zaszkodzi ten szampon na pewno, tak jak inna maska czy wcierka, nie wiadomo na bazie czego zrobiona, bo też może dać później w efekcie kontaktowe zapalenie skóry, które odsunie proces leczenia.
Ja teraz tak sobie pomyślałam, że kiedyś bardzo dużo reklam było szamponów przeciwłupieżowych. Ja teraz ostatnio jakby ich mniej widzę. To znaczy, że ludzie nie mają łupieżu. Mają ludzie pewnie łupież, prawda? I ten łupież może też się przyczynić do pogorszenia stanu włosa? Czy to jest...
Ten łupież właśnie dochodzi do zatkania, mówiąc krótko, mieszka włosowego, czyli do tak zwanego rogowacenia okołomieszkowego w obrębie tego mieszka, które utrudnia wzrost włosa. Te włosy po prostu oklejone tymi małymi zlepkami nie mają jak rosnąć. I dlatego w pierwszej kolejności trzeba oczyścić tą skórę głowy. Ale odkąd myślę, tam Robert Lewandowski zaczął reklamować Head & Shoulders, to wszyscy biorą Head & Shoulders i nie ma innego szamponu w Rossmanie, więc...
Pani doktor, a czy to nie jest strata czasu właśnie? Czy nie powinno się mimo wszystko poradzić jednak lekarza, a nie próbować na własną rękę i też faszerować się tabletkami, tam z selenem, jakimiś skrzypami i tak dalej, drożdżami.
Tak jak ja mówiłam, to jest wszystko leczenie, znaczy suplementy diety, czyli preparaty uzupełniające, wspomagające leczenie, a nie leczące. Więc to wszystko można sobie brać, korzystać, jeżeli pomaga, jeżeli dana osoba chce. My tego nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, żeby zabronić danej osobie to robić.
Pani doktor, a jak już leczycie pacjenta, prawda, i okazuje się, że to jego łysienie, czy to jego problemy z włosami, są nie do wyleczenia takimi metodami klasycznymi, tradycyjnymi, lekami, wcierkami.
Według rekomendacji.
Tak, według rekomendacji. To zostają i nie pomagają te wszystkie mezoterapie, o których pani już też wspomniała. To co zostaje? Chirurgia, tak?
Chirurgia
włosa, przeszczep, jest coś takiego.
Przeszczep włosów, po który często sięgają, co by nie było, mężczyźni. I chyba najczęstszą grupą odbiorców są.
W każdym łysieniu można zastosować?
Nie. Wskazaniami do przeszczepu włosów jest na pewno łysienie androgenowe, łysienie pourazowe, pooparzeniowe skóry głowy i takie ubytki owłosienia w okolicy rzęs, brwi, wąsów czy brody. Natomiast przeciwwskazaniami do przeszczepu są łysienie plackowate, choroby zakaźne skóry, nieuregulowane ciśnienie krwi na przykład, czy cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby hematologiczne, inne choroby z kręgu autoagresji na przykład,
ale jak pacjent ma ustabilizowaną chorobę, na przykład onkologiczną, po iluś latach chorował, to
myślę,
wtedy...
że po 5 latach, tak jak to każdy onkolog mówi, że po 5 latach jest pacjent wolny od choroby nowotworowej, tak? Więc po 5 latach można to zrobić, chyba że pacjent jest wciąż na terapii podtrzymującej, tak? Czyli innych, na przykład po raku piersi, to terapia hormonalna.
A to leczenie chirurgiczne łysienia, dlaczego proponuje się głównie mężczyznom? Bo mówiła nawet pani sama, że głównie panowie. Czy u kobiet jest niewskazane, wykluczające?
Ja myślę, że tak jak widzimy u naszych mężczyzn, czy mężów, to niechęć częstego stosowania balsamu do skóry, czy kremu do twarzy, czy wcierania różnych ampułek. Tak też jest z mężczyznami. Oni po prostu wybierają, niech to będzie szybko, skutecznie i od razu, aniżeli przejść przez kilka lat prób leczenia miejscowego tabletkami, aż do momentu przeszczepu włosów. Także myślę, że tutaj chodzi o co innego, o tą cierpliwość bardziej i do której te kobiety są zdolne.
A czy są różne metody przeszczepiania włosów, czy jakaś jedna konkretna metoda tak powszechnie używana?
Przeszczep włosów można wykonać różnymi metodami, które różnią się między sobą stopniem skuteczności oraz inwazyjności. Aktualnie jedną z najczęściej rekomendowanych metod jest metoda FUE, czyli metoda pojedynczej ekstrakcji mieszka włosowego.
Czyli przeszczepia się mieszki, tak?
Z okolicy dawczy, z dawczej, z wykorzystaniem takiej specjalnej metalowej sztancy i na przeszczepianiu ich w okolicę biorczą, czyli tak,
czyli
takiego
to nie jest,
pacjenta...
Czyli skórę się przeszczepia z
były
mieszki.
I są takie metody dalej, że pobiera się skórę jakby...
Z gotowymi, na przykład, nie wiem, 10 mieszkami, tak?
Tak, to i... może tak się robić, robi i jeszcze dalej. Natomiast mówimy dzisiaj o najnowszych metodach i najmniej inwazyjnych, jeżeli chodzi o pacjenta. Więc taki pacjent u nas przychodzi i jest poddawany metodzie FUE. Dokładnie jest rozrysowywana okolica dawcza, okolica biorcza i taki mieszek w trakcie tego zabiegu jest analizowany pod kątem jego przydatności pod mikroskopem w trakcie zabiegu.
Czyli najpierw, rozumiem, pobiera pani na przykład z tyłu, bo ta okolica dawcza...
Z okolicy potylicznej najczęściej.
Czyli nie pobiera się na przykład, nie wiem, włosów z klatki piersiowej czy spod pachy i przeszczepia na głowę. Tak się nie robi. Przeszczepia się skóry...
Ze skóry okolicy potylicznej w okolicy czołowej.
Do przodu
głowy,
w okolicę czołową. I taki zabieg, pacjent musi się jakoś do niego przygotować, nie wiem, wcześniej na przykład, nie wiem, włosów nie obcinać, albo obcinać, albo zastosować jakąś terapię, no żeby nie doszło na przykład do odrzucenia tego przeszczepu, bo to jednak przeszczep jest, prawda?
Tak. To pacjent taki musi się do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim w pierwszej kolejności musi być dobrze zakwalifikowany przez lekarza, więc ten lekarz musi wcześniej widzieć pacjenta. To nie jest tak, że pacjent przychodzi i od razu ma przeszczep. Więc musi być zakwalifikowany przez lekarza. Każdy z nas musi zobaczyć tego pacjenta, jakie są te jednostki włosowe, czy nadają się, czy nie.
A trzeba jeszcze na przykład podleczyć czasami?
Czasami żeby... tak. Wzmacniamy cebulki. Natomiast taki pacjent musi ogolić głowę do przeszczepu. Później, a jeżeli ma blond włosy, musi ją przefarbować na czarno. Czyli tam ciemny kolor. Druga, kolejna rzecz, pacjent
no to
musi być
pewnie dla otoczenia.
Pacjent musi być wyspany. Pacjent nieprzemęczony, żeby też ciśnienie krwi było prawidłowe. Ten zabieg trwa około od 8 do nawet i więcej godzin, do 12-14 godzin, w zależności od ilości graftów, które są pobierane.
Czyli więc najpierw pobiera się te z tyłu, gdzieś,
poddaje się pod analizę mikroskopu, tak? I wówczas przeszczepiane są w miejsce docelowe. Natomiast to jest duża, długa praca.
Zastanawiam się, dlaczego pani powiedziała, że tak ważne jest to ciśnienie. Czy pacjent jest, nie wiem, poddawany jakiemuś znieczuleniu, czy ja,
jest znieczulenie miejscowe. Także to nie jest znieczulenie ogólne, w którym robimy ten zabieg, tylko znieczulenie miejscowe. Natomiast mówię o tym, ponieważ samo leżenie może dawać też uczucie poddenerwowania, czy wszystko jest dobrze w trakcie zabiegu, jak on tyle trwa. To są obawy u pacjenta różne.
To boli? To znieczulenie działa?
Nie miałam przeszczepu włosów.
Ale pacjenci nie skarżą się na dolegliwości bólowe. Bo to jest tak, że pani po prostu w jakiś sposób pobiera ten mieszek, nie wiem, skalpelem to się robi, czy jakimś specjalnym urządzeniem i później przenosi go się na przód głowy, również nakłuwając, tak, skórę.
Do pobrania stosuje się takie specjalne metalowe sztance, które pozwalają na skuteczne pobranie tych grup mieszków włosowych. Następnie pobrany materiał jest poddawany ocenie i jeśli nadaje się do przeszczepu włosów, przenoszony jest w tą okolicę biorczą. W trakcie takiego przeszczepu wszczepia się około 3000 mieszków włosowych, więc jest to duży zakres.
To wszystko ręcznie, że tak powiem, ręczna robota.
To wszystko jest ręczna robota, ale też robota przy udziale robota, tak? Czyli maszyny. U nas w centrum wykonują to specjaliści, u nas dr Mateusz Szczupak i Jacek Kobak. To jest dwóch lekarzy odpowiedzialnych za te zabiegi. To trzeba mieć po prostu dużo, dużo czasu, cierpliwości, umiejętności w samym pobieraniu. To nie jest łatwe. Ja pamiętam swój pierwszy dzień z pobieraniem i nauką mieszków, to trzeba mieć rękę wyćwiczoną. Tak jak mówię, do igły, do mezoterapii, do wolumetrii, to tutaj trzeba mieć tą rękę wypracowaną do przeszczepu.
A jak długo trwa gojenie tego? Bo to jest po prostu też ingerencja jakby bezpośrednio w, prawda, w tkankę, więc robią się tam pewnie stróbki.
Stróbki jest taka, to jak lekarze, to jak pacjenci oceniają to po zabiegu, to jest przeczulica skóry głowy. Gojenie trwa około jednego do, może być obrzęk, gojenie trwa około 1 do 2 tygodni nawet.
I wtedy nie można myć głowy, nie można...
Przez pierwsze dni tylko.
Mhm. Jest, jest taka ryzyko na przykład odrzutu takiego przeszczepu,
że
po prostu zacznie się coś nie goić albo jakaś przewlekła rana się zrobi?
Jeżeli zrobi się infekcja, wda się infekcja, będzie nadkażenie bakteryjne, no to wiadomo, że to spowolni proces leczenia. To może zakłócić przyjmowanie się graftów, natomiast... Nie znam przypadków, które by się nie przyjęły.
Pacjent musi tą głowę dezynfekować, krótko mówiąc.
Musi ją myć odpowiednimi szamponami oczyszczającymi właśnie łuskę, żeby nie dochodziło do złuszczania, rogowacenia. Także tutaj pielęgnacja jest na pewno najbardziej istotnym czynnikiem.
Takie przeszczepienie gwarantuje, że już do końca życia tam się nie pojawi łysina? Czy te włosy również mogą za jakiś czas po prostu wypaść?
Absolutnie nie jest gwarancją stuprocentowej, że się nie można dać 100%.
A proszę powiedzieć, po jakim czasie konieczne są może jakieś korekty czy wizyty? Jak pacjent musi funkcjonować w tym okresie takim pooperacyjnym? No bo to jest też zabieg, prawda? To jest operacja. Musi po prostu być pod opieką dermatologa przez dłuższy czas?
Pod opieką dermatologa, pod opieką lekarza, który się też zajmował tym przeszczepem i wykonywał go. Na pewne efekty trzeba zaczekać na pewno kilka miesięcy. To nie jest tak, że wszystko się dzieje od razu. Trzeba też poczekać na odrost tych włosów. Natomiast jeżeli chodzi o same efekty i to, co jeszcze pani mnie pytała, czy pacjent później drugi raz może zrobić sobie taki przeszczep. I kiedy? To jest kwestia indywidualnego podejścia, bo pamiętajmy, że jak jeden zabieg ładnie się udał i jest ładny efekt estetyczny, to pacjent, który chciałby sobie tą linię tutaj poszerzyć owłosienia, to naprawdę skorzysta z kolejnego zabiegu.
I tu mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza, pana Marcina, czy można przeszczepić włosy siwe?
No nie. Można je, tylko że trzeba je przefarbować.
Aha, czyli one nie dyskwalifikują, tak? Tylko kolor nie dyskwalifikuje, nie to, że włos jest, nie wiem, za stary do przeszczepienia.
Wszystko jest zależne od konsultacji wstępnej. Tak się zobaczymy.
Pani doktor, a jakieś leki trzeba przyjmować, żeby nie doszło do odrzucenia przeszczepu, bo tak się też może kojarzyć, że skoro przeszczep, no to leki immunosupresyjne tak zwane, czyli dbające o to, żeby nie doszło do odrzutu.
Tutaj jak już to znany nam lek finasteryd, który jest selektywnym inhibitorem 5-alfa-reduktazy.
No to już jest bardzo skomplikowana sprawa.
Więc to jest takie leczenie, które już jesteśmy my odpowiedzialni za to, żeby pacjent był pod tą opieką.
No to życzymy wszystkim bujnych włosów, pięknych fryzur, zwłaszcza na Sylwestra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii, lekarz medycyny estetycznej. Audycję poprowadziła Joanna Matuszewska. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.